W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Święta Kingo, ucz nas żyć Ewangelią, to hasło tegorocznej nowenny. Wydawać by się mogło, że uczenie się życia według dobrej nowiny to jakaś życiowa, elementarna oczywistość. Niestety z doświadczenia osobistego wiemy, że tak nie jest. Rzeczywiście wszyscy potrzebujemy pomocy w tym, aby w Ewangelii dojrzeć najlepszą dla siebie nowinę i żeby uczynić wszystko, aby nauczyć się żyć według jej prawdy. Prośmy gorąco świętą Kingę, żeby to przeobrażenie w nas się dokonywało, aby w każdym z nas coraz bardziej postępował zachwyt treścią dobrej nowiny. Bardzo gorąco pragnę powitać wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj pragną modlić się przedstawienicą świętej.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie Faraona i jego sług względem niego i rzekli: cóżeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę? Rozkazał wówczas Faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich z sobą. Wziął 600 rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce Faraona, króla egipskiego, który ruszył w pościg za synami Izraela. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem. A gdy się zbliżył Faraon, synowie Izraela podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Synowie Izraela podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać teraz na tej pustyni. Mojżesz odpowiedział ludowi: nie bójcie się, pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie Pana, które zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedział synom Izraela: niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swoją laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje. A wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i jeźdźców. Wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Panem. Oto Słowo Boże.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać go będę. On Bogiem Ojca mego, będę go wywyższał.
Śpiewajmy Panu.
imię Jego. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie. Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Alleluja. Zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni, 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni, 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Poprośmy teraz Ducha Świętego, aby w nas działał i pozwólmy Mu działać, jak tylko chce. Duch Święty, ogarnij teraz naszą wspólnotę i napełnij swoim światłem nasze serce i umysły. Daj nam poznać drogi Twoje, Panie, i naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu historię wyjścia Izraelitów z Egiptu. Znamy, wiemy, że Faraon rozkazał im, żeby natychmiast poszli, ale potem nagle zmienił zdanie. Nagle zrozumiał, że tą decyzją poniósł bardzo poważną stratę, ponieważ odeszła mu darmowa siła robocza i zaczął ścigać Izraela. Ale cały czas ręka Pańska strzegła Izraelitów, Bóg strzegł swojego ludu i nad nim czuwał. Być może są tu osoby, które towarzyszą codziennie, w każdym dniu nowenny, i śledzimy te losy, co się działo, słuchaliśmy Słowa Bożego, ponieważ w poprzednich dniach, w zeszłym tygodniu, na początku nowenny, było to, co było wcześniej. Wiemy, że Izraelici wyszli, podjęli decyzję, że kowali się szybko nawet, nie zdążyły im się zakwasić ciasto, więc upiekli z tego niezakwaszonego ciasta chleb. A dzisiaj już mamy samo wyjście. Ktoś może powiedzieć, no i co z tego? Przecież ta historia wydarzyła się wiele tysięcy lat temu. I co to ma wspólnego z naszym życiem? Otóż Słowo Boże jest przedziwne. Słowo Boże to jest takie słowo, które jest zawsze aktualne. Jak czytamy w 15 rozdziale listu do Rzymian, jest tam napisane, że to wszystko, co spotkało tych ludzi, co spotkało ludzi Starego Testamentu, jest dla naszego pouczenia. To wszystko jest nam potrzebne, abyśmy nie popełniali tych samych błędów, które oni popełnili. Bo wiemy, że ci ludzie no, czynili dobrze i to dobro wydało pewien owoc, ale wielu też ludzi w Starym Testamencie, w Piśmie Świętym popełniało błędy. I konsekwencje błędów i grzechów tych ludzi były straszne, przerażające. I to wszystko, co jest pisane w Starym Testamencie, jest dla naszego pouczenia. I dlatego, kochani, powinniśmy nieustannie zgłębiać Słowo Boże. To jest, kochani, bardzo ważne. Czytamy w Piśmie Świętym, w psalmie dokładnie, Słowo Boże jest światłem dla moich stóp. Kochani, tak naprawdę my nie wiemy, co jest dobre, a co złe. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w ciemnym lesie, gdzie droga jest bardzo niebezpieczna. Można wpaść, przepaść jeszcze oprócz tego. I jest zupełnie ciemno, nie świeci księżyc, nie ma nic. Ale mamy latarkę i zasięg tej latarki jest taki, że widzimy na metr przed siebie. Jesteśmy w stanie przemierzyć bardzo dużo kroków. Jesteśmy w stanie przemierzyć długi odcinek drogi dzięki temu światłu. I kochani, w tym świecie rządzonym przez księcia ciemności Słowo Boże jest światłem dla moich stóp. Słowo Boże wskazuje mi, co mam robić, jak mam postępować, jakie mam podjąć decyzje i oświetla moją drogę. I wyobraźmy sobie, że dalej jesteśmy w tym ciemnym lesie. Idziemy, idziemy i nagle wychodzi słońce. Już to światło na mnie nie jest potrzebne. Ta latarka to jest nic w porównaniu z prawdziwym światłem słonecznym. Tak samo będzie, kiedy ujrzymy Pana. Wtedy wszystko dla nas będzie jasne. Wtedy nie będziemy musieli o nic pytać, bo dostaniemy pełne poznanie. Ale tu na ziemi Słowo Boże wskazuje nam drogę. A to wszystko, co spotkało tych ludzi, jest dla naszego pouczenia. No więc jak mamy to rozumieć? O co tutaj chodzi? Kochani, człowiek jest stworzony do wolności. My o tym wiemy. Ktoś mógłby sobie tak pomyśleć. No, narozrabiam, pójdę do więzienia, będę miał fajnie. No bo dadzą mi jeść. Z tego, co słyszałem, że w więzieniu jest menu większe niż w najdroższym hotelu, ponieważ są najróżniejsze diety i każdy z tych więźniów ma odpowiednią dietę w zależności od dolegliwości, które mu dolegają, od chorób, które ma. Nic się nie muszą troszczyć. Mają co jeść, mają gdzie mieszkać, mają gdzie spać. Oglądają sobie telewizję. No można byłoby powiedzieć, no żyć nie umierać, no sanatorium. No to już nie. Kochani, człowiek jest stworzony do wolności. I do decydowania o sobie, do podejmowania decyzji. Kara ograniczenia wolności polega na tym, że ktoś inny decyduje, co ja robię. I to jest największy ból i największa kara. Bo niewola sprzeciwia się naszej naturze. Czym jest Egipt? Egipt jest obrazem najgorszej niewoli, jaka jest, czyli niewoli grzechu. Moi drodzy, najgorszą niewolą jest trwać w grzechu ciężkim. Być może są takie osoby tutaj pośród nas, które przez jakiś czas, może przez wiele lat trwały w grzechu. Mógł to być jakiś związek, konkubinat jakiś, nie wiem, różne historie. I pytanie, czy ten czas, kiedy człowiek żył w grzechu, był czasem szczęścia? Nic podobnego. To było piekło. Był lęk, był strach, niepewność. I przekleństwo, które przez ten grzech weszło w nasze życie. Może człowiek był zaspokojony na jakimś tam poziomie, ale to nie było szczęście. To był dramat. I przyszedł taki moment, kiedy Bóg wyrwał nas z tego. Ale On czekał. On czekał na naszą decyzję, bo nawrócenie jest decyzją człowieka. Decyzją o zerwaniu z tym grzechem. Kiedy człowiek powie dosyć, już nie chce więcej. I w tym momencie dopiero Pan Bóg może wkroczyć. Bo Bóg szanuje naszą wolność. Jak to działa? Wyobraź sobie, że jesteś ojcem i masz dziecko. I to dziecko wstąpiło do sekty. I w tej sekcie zrobiono mu pranie mózgu. I ustawiono go tak, że ty jesteś jego największym wrogiem. To dziecko cierpi straszliwie, ale ma zakodowane gdzieś głęboko w świadomości, że do ciebie nie może wrócić, bo ty już go nienawidzisz, a poza tym jesteś jego największym wrogiem. Że nie ma żadnej nadziei. I nic nie możesz zrobić, bo co? Bo ono tego nie chce. Ale jeżeli to dziecko powie, tato, ratuj, to nieważne, co zrobił, nieważne, w jakim jest stanie, zrobisz wszystko, żeby go uratować. I przygarniesz go z wielką miłością. I tak, kochani, Bóg nas wyciąga z niewoli grzechu. Pan Bóg nas nigdy nie potępia, bo On nas kocha, bo jesteśmy Jego dziećmi. Ale że jako, że mamy dar wolności, to ten dar niestety paraliżuje Jego wolę, wiąże Mu ręce. I kiedy ja nie zawołam o pomoc, nie poproszę, to On nic nie może zrobić. I to jest, kochani, niewola, prawdziwa niewola, której obrazem jest ten Egipt. Ale ten fragment pokazuje nam jeszcze jedną stronę konfliktu, o której nie pamiętamy. Jest faraon, który w tym momencie ponosi stratę. Człowiek, który nawraca się, przyjmuje łaskę nawrócenia, czyli podejmuje decyzję powrotu do Boga, ma straszliwego wroga, który natychmiast rozpoczyna akcję. Natychmiast. Potężną, agresywną akcję, aby nas odzyskać znowu. Będą propozycje, najczęściej będzie to straszenie. Będą to różne rzeczy, poprzez które on będzie nas chciał mieć z powrotem. Ponieważ utrata duszy dla diabła, dla demona, to jest jego straszliwa porażka. Przerażająca, straszliwa porażka. I on nie śpi, on robi wszystko, żeby znowu nas odzyskać. Nie ustąpi w tym. Jeden z księży egzorcystów opowiadał, ponieważ księży egzorcyści, kiedy modlą się i już te duchy są zidentyfikowane, kiedy jest z nimi komunikacja, kiedy jest odcięcie przyczyn tego zniewolenia, to jest taka formuła modlitwy w egzorcyzmie, że te duchy się odsyła pod krzyż Jezusa. Związuje się moc i odsyła pod krzyż. I był taki kapłan egzorcysta, który się modlił nad tą osobą, która była zniewolona przez więcej, tych duchów było więcej. I był już zdenerwowany bardzo i w końcu powiedział, odsyłam was do piekła. I w tym momencie był straszliwy protest tych duchów. Mówią, nie tylko nie tam. Nie odsyłaj nas do piekła. Dlaczego? Dlatego, że w piekle te duchy czują się tragicznie. Oni są tam obdarzeni straszliwą pogardą. Bo tam nie ma wybaczenia, tam nie ma... te wyższe istoty nie znoszą ich. To jest rozpacz. I dlatego one nie chcą tam wracać. Moi drodzy, zły będzie o nas walczył. Ale on walczy nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy zniewoleni, czy jesteśmy opętani. On walczy o nas cały czas. I najczęściej w sposób bardzo subtelny. W sposób wyrafinowany. Na każdego ma inny sposób. Wiadomo, ludzie, którzy są w nałogach, no to sposób jest bardzo prosty. Na przykład alkoholik, wiadomo, proste kuszenie i bardzo skuteczne. Ale są tacy ludzie, których na przykład nie skusi zły duch do jakiegoś pijaństwa, do nadużycia alkoholu, do sponiewierania siebie, czy do jakichś grzechów innego rodzaju. Więc robi bardzo subtelne kuszenie i bardzo subtelnie rozmiękcza nas, jakby to powiedzieć. Podam dwa przykłady. Była taka książka znana na pewno, bo to był bestseller, czytana przez wielu ludzi i na podstawie tego powstał film Kod da Vinci, pamiętamy. I wiadomo, jest sensacja, są kontrowersje, są wypowiedzi wielu ludzi, więc co? Więc ja muszę przeczytać, żeby się dowiedzieć, co to jest, aby samemu wyciągnąć wnioski. Przeczytałem, no i co? No i nic. Nic mi to nie zaszkodziło. Nic podobnego. Dlaczego powstała ta książka? Kochani, ta książka powstała w tym celu, aby wzbudzić w nas wątpliwość. Jeżeli przeczytasz tę książkę, czy obejrzysz ten film, to wtedy powstanie taka dodatkowa zakładka gdzieś w moim umyśle, czy to na pewno jest prawda. Wątpliwość, czy rzeczywiście to, co naucza Kościół, to, co nauczał Jezus, jest prawdą. Czy to nie jest jakaś ściema? I to gdzieś głęboko we mnie tkwi. I wtedy, kiedy przyjdzie sytuacja, kiedy trzeba będzie się radykalnie opowiedzieć za Jezusem, to w tym momencie to zadziała i nie pójdziemy za Nim. Pamiętamy tę historię, kiedy święty Piotr, może inaczej zacznę, było ciemno, w nocy, uczniowie płyną, Jezus kazał im odpłynąć, a sam został się modlić. Jest ciemno, noc. I nagle uczniowie widzą, że coś idzie w ich kierunku. Wyobraźmy sobie, jaka rozpacz musiała ich wtedy ogarnąć. Myślą sobie, zjawa, koniec, co teraz będzie? Nie ma gdzie uciekać, jesteśmy na łodzi. I był wrzask. I wtedy Jezus mówi, nie bójcie się, to ja jestem. I pamiętamy, co robi święty Piotr. Mówi, Panie Jezu, jeżeli Ty to Ty jesteś, każ mi do siebie przyjść po wodzie. I co? Jezus mówi, dobrze, chodź. I Piotr idzie po tafli jeziora. Do jakiego momentu? Do momentu, kiedy zwątpił. Do momentu, kiedy nagle uświadomił sobie, Boże, co ja robię? Przecież to jest nienaturalne. I wtedy zaczął tonąć. Kochani, wiara to jest chodzenie po wodzie. To jest taka ufność w Jezusa, że ja się niczego nie boję. Ja wiem, że Bóg ze mną jest. Przechodzę różne próby, ale mam w Nim oparcie. I Pan Bóg coraz bardziej testuje tą moją wiarę. Coraz bardziej i coraz bardziej sprawdza ją w różnych przeciwnościach. W momencie, kiedy napakujesz w siebie takich treści z tej książki, to wtedy nie sprostasz temu zadaniu, bo nie będziesz miał ufności. To się sprzeciwia temu, co Jezus polecił napisać świętej Faustynie na obrazie Jezu, ufam Tobie. Zauważmy. Taka subtelna rzecz, a jakże ważna. Rodzice mówili nam, nie jedz muchomorów, nie jedz trujących rzeczy. Czy mówisz, mamo, wiesz co, ja ci nie wierzę, ja muszę sprawdzić, czy to rzeczywiście jest trujące. My tego nie lubimy. Ale kiedy pakują nam truciznę w takiej formie, to my oczywiście ją przyjmujemy i to gdzieś tam zatruwa nas wewnętrznie. I to paraliżuje naszą wiarę. I druga sytuacja podobna. Film znany nam też na podstawie książki, który w ciągu jednego weekendu obejrzało 800, prawie 900 tysięcy Polaków. Już podobno gdzieś teraz już chyba kilka milionów Polaków widziało ten film. 50 twarzy Greya. Też było bardzo wiele kontrowersji. Też było bardzo wiele różnych ciekawych takich rzeczy, no bo oczywiście ci ludzie, którzy stanowią antykościół, doskonale wiedzą, jak to sprzedać. Więc wielu ludzi na to poszło. I ktoś może powiedział, no i co złego się stało w tym, że to poszło? Że poszedłem na ten film, że to zobaczyłem. Nie mówiąc już o tych rzeczach, które są związane z szóstym przykazaniem, o perwersjach. To jest tylko tło, to jest nic. Tam są o wiele gorsze rzeczy. Pierwsza rzecz to jest bluźnierstwo przeciw wierze. Ten film jest przeciw Jezusowi. Ten człowiek, główny bohater tego filmu ma na imię Christian, a słowo imię Christian pochodzi od Chrystus. Bohaterka ma na imię Anastazja, Anastazis po grecku, zmartwychwstanie. Czyli już głęboko zakorzenione odniesienie do ważnych prawd wiary. Ale to jeszcze nie wszystko. Tam, w tym filmie, nie ma miłości, tylko jest kontrakt. kontrakt za pieniądze. I za pieniądze ta kobieta oddaje cześć boską temu człowiekowi. On żąda od niej boskiej czci. Kochani, to jest przerażające. Jeżeli my napakujemy siebie tego typu treściami, to w nas, w naszej świadomości powstanie poważne zakłócenie, a poza tym damy do siebie dostęp wielu duchom. Wielu duchom, które będą niszczyć nasze życie. Bo to już jest bluźnierstwo. Bardzo zakamuflowane, ale jest. A nasza ciekawość powoduje to, że my po prostu pakujemy w siebie różnego rodzaju trucizny. I to jest, kochani, bardzo subtelne, ale jest. I teraz widzimy, oglądamy, czytamy różne książki, a czy czytamy Słowo Boże? Czy rozważamy Boże Słowo? Czy medytujemy nad Bożym Słowem? Kochani, w tej parafii tutaj, w każdą sobotę jest medytacja nad niedzielnym Słowem Bożym po wieczornej mszy świętej. Jest przygotowany krótki tekst, aby sobie przeczytać, aby wejść w tę medytację. Medytacja, czyli czytam słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Wtedy Duch Święty przychodzi do mnie i zmienia moje życie. Wtedy ja się karmię tym słowem i to jest odtrutka na tego typu rzeczy. Na tego typu antyewangelię, którą gdzieś tam jest nam serwowana w bardzo subtelny i bardzo wymowny sposób. I dlatego, kochani, zachęcam po raz kolejny do tego, byśmy tym Słowem Bożym żyli, byśmy to Słowo Boże rozważali i wprowadzali w życie. I kochani, dzisiejsza Ewangelia. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak zobaczyć od Ciebie. Ktoś może powiedzieć, no co w tym złego? Przecież dlaczego nie? Dlaczego Pan Jezus się zdenerwował na to pytanie uczonych w piśmie i faryzeuszów i nazwał ich plemię przewrotnym i wiarołomnym, które żąda znaku, ale żaden znak nie będzie im dany oprócz znaku Jonasza. O co tutaj chodzi? Ci ludzie mieli Jezusa, mieli żywego Boga i to im nie wystarczyło. Oni musieli mieć więcej. Oni nie byli zainteresowani osobą, tylko darem jakimś, jakąś sensacją, jakimś doświadczeniem, które mogłoby podziałać na nich emocjonalnie. Wyobraź sobie, że masz dzieci, pracujesz za granicą, po pół roku ciężkiej pracy, kiedy pracujesz dla nich, przyjeżdżasz do domu, dzieci wybiegają ci naprzeciw i pytają: tato, gdzie są prezenty? Dzieciaki biorą prezenty i uciekają i nawet nie są zainteresowane tobą. Nic cię nie interesują, nie interesujesz ich ty. Interesuje ich tylko to, co im dasz. Jak się wtedy czujesz? Podle. Bo rozumiesz, że te dzieci się naprawdę nie kochają. I kochani, jeżeli my, bo w nas też jest coś takiego, że lubimy takie rzeczy, takie różne sensacje, na życzenie, bo chcemy czegoś takiego doświadczyć. Moi drodzy, w takich rzeczach jak znaki Pan Bóg jest wolny. I trzeba tutaj mieć wolność. Ci, którzy z was byli na spotkaniu Radia Maryja zeszło nie w tą, tylko w poprzednią niedzielę. To był piękny znak. Od Ewangelii, jak zaczęła się Ewangelia wokół słońca, pojawiła się tęcza. I to było przepiękne zjawisko, taki przepiękny znak dla tych ludzi, którzy tam byli. I trwało to aż do Komunii Świętej. Przez całe kazanie księdza biskupa, które było niesamowite. Jeżeli ktoś nie słuchał tego kazania, to bardzo was proszę, posłuchajcie. Posłuchajcie tego kazania biskupa Dzięgi. To jest cała prawda. To jest tak jakby ta odtrutka na tą truciznę, którą pakują w nas media. Oni doskonale wiedzą, jak to zrobić, jak podziałać na nasze emocje, jak nam wpakować w podświadomość pewne treści. Posłuchajmy tego. Bóg dał znak, jakby potwierdzenie. Ale moi drodzy, my lubimy znaki na życzenie. I są takie osoby, które do siebie nie będą chodzić do kościoła, ponieważ tam się nie dzieją jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. I na przykład jeżdżą w miesiącu w kilka różnych miejsc, bo chcą na przykład doświadczyć jakiegoś tam spoczynku w Duchu Świętym, chcą widzieć jakieś rzeczy nie wiadomo jakie, jakieś cuda i tu się nakręcają. Moi drodzy, być może w nas już jest taka postawa, jest coś podobnego. I to jest przerażające. My nie chcemy Pana Boga, Pan Bóg nas nie interesuje, tylko chcemy dary, pomijając dawcę. I to jest przerażające. I kochani, i to jest taka postawa. My byśmy chcieli coś zobaczyć, czegoś doświadczyć, bo tak fajnie się czuje, bo tak fajnie jest. A Bóg nas nie interesuje zupełnie. Moi drodzy, kilka lat temu, 7 lat temu, co było, w Krynicy Zdroju powstała kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Ja akurat wtedy pracowałem na tej parafii. I w tym czasie Szkoła Nowej Ewangelizacji ze Starego Sącza, znana wam doskonale, bo w parafii tutaj i w wielu parafiach naszego dekanatu prowadziła ewangelizację przez 4 kolejne niedziele. To są ludzie niesamowici. Zresztą ostatnio w seminarium duchownym w Tarnowie prowadziliśmy rekolekcje wielkopostne. I co było ciekawego? Po otwarciu tej kaplicy przyszło słowo proroctwa na modlitwie w Duchu Świętym. Jest to modlitwa i przychodzi proroctwo. Tak jak apostołowie się modlili i Pan Bóg dawał im znak. Jezus powiedział wyraźnie, chcę, aby tu modlono się o uzdrowienie, czyli bo ludzie przyjeżdżają do Krynicy szukać zdrowia, w różnych miejscach szukają, a przecież Jezus jest najlepszym lekarzem i niech przychodzą do mnie. Nie wiedzieliśmy dokładnie, o co chodzi, rozeznawaliśmy to wszystko i po pewnym czasie, tak też na modlitwie, ustaliło się tak, że ludzie z naszej grupy będą stanowić taką grupę modlitwy wstawienniczej i udział będzie polegał na tym, że godzinę w tygodniu przed Najświętszym Sakramentem modlitwa w intencjach nawrócenia i uzdrowienia ludzi. I Pan Bóg nam to potwierdził błyskawicznie. To jest niesamowita sprawa. I potwierdza, to już są setki uzdrowień. Ale pierwsze było bardzo spektakularne. Jeszcze nie wiedzieliśmy za bardzo, o co chodzi, ale modliliśmy się. I akurat wtedy w rodzinie jednej z tych osób taki Kuba, 22-letni student, przestał chodzić, bo coś tam z kręgosłupem się stało, bardzo poważna sprawa. Zrobiono badania skan rezonansem. Wyszło na to, że jeden z kręgów jest zupełnie trotsiano do usunięcia. Chłopak nie mógł chodzić zupełnie. No i 3 szpitale potwierdziły, Rzeszów, Nowy Targ i Tarnów. I żaden ze szpitali się nie chciał zdecydować na operację, ale w końcu w Tarnowie, w szpitalu Świętego Łukasza podjęto decyzję o operacji Kuby. Operacja miała być dwuetapowa, trwać bardzo długo, bo najpierw do tego kręgosłupa trzeba się było dostać od przodu, coś tam porobić, zobaczyć, jak to wszystko wygląda później od drugiej strony. I to była operacja bardzo wysokiego ryzyka. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale tyle wiem, że chłopak mógł w ogóle tego nie przeżyć. I powiedziano wprost, że jeżeli powstanie jakiś tam problem, to trzeba będzie amputować nogę. Wyobraźmy sobie, jaka sytuacja jest. Operacja się zaczęła. Mama tego Kuby była tam, modliła się w kaplicy Świętego Łukasza w tym szpitalu. Minęły 2 albo 3 godziny, przychodzi do niej lekarz. Ona w szoku, o co chodzi? Mówi, proszę pani, my nie wiemy, co się stało, ale pani syn jest zdrowy. Zaszyli, wszystko poskładali. Chłopak o własnych siłach wyszedł ze szpitala. To był taki bardzo mocny dla nas, bardzo mocne potwierdzenie tego, że rzeczywiście Bóg tego chce. I później kolejny Kubuś. Tym razem taka Justynka, która miała przeszczepioną nerkę, postanowiła urodzić, donosić dziecko i też krytyczna sytuacja, zatrucie ciążowe. Prawdopodobnie trzeba było rozdzielić to wszystko, ratować dziecko, matkę. Było pewne, że dziecko umrze. Modliliśmy się długo, w nocy dzwoni jego tata Michał i mówi, Kubuś ma 25 deko, żyje i Justynka też. Teraz Kuba pójdzie do pierwszej komunii świętej. Moi drodzy, Bóg ma moc i Jezus jest żywy w Najświętszym Sakramencie. Tylko czy my w to wierzymy? Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy utrudzeni. Kochani, w kościele świętej Elżbiety jest w każdy czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu. Gdybyśmy wierzyli, że Jezus wszystko może, to by tam było pełno ludzi. Nie wiem, może jest. Chodzi o to, żeby do Niego przejść. Jeżeli będziemy Jego pragnąć i Jego kochać, to będziemy mieć wszystko. Pokój serca, radość życia, wszystko będziesz miał. Tylko musisz do Niego przejść. Jeszcze taka ostatnia refleksja. Ja często posługuję modlitwą uwolnienia. I bardzo wiele jest, to jest bardzo skomplikowana rzecz, ponieważ no nie jest to proste, aby doszło do uwolnienia, tak jak uczą nas księże egzorcyści, specjaliści w tej dziedzinie. Trzeba dokładnie dojść do źródeł tego, ponieważ demony doskonale wiedzą, czego się uchwycić. Jeden z kapłanów powiedział tak, tu nie chodzi o sposób, bo wiemy, że są tacy, ksiądz Rufus Pereira modlił się najdłużej 10 minut, nigdy dłużej. I zawsze wszystkie duchy uciekały. Inni czasami lata. Klucz jest jaki? Klucz nie leży w sposobie. Klucz leży w bliskości Jezusa. Jeżeli będziesz przychodził do Jezusa, to On będzie cię zmieniał. Tak jak idziesz na plażę i wystawiasz się tylko na słońce. Nie musisz nic robić, słońce cię opala i to widać. Kiedy będziesz przychodził do Jezusa, to On cię będzie uświęcał. Ty nic nie musisz mówić. Wystarczy, że będziesz i będziesz na Niego patrzył. Będziesz cię zmieniał. Będziesz miał pokój, będziesz miał radość. I kiedy będziesz miał do Niego miłość, to przetrwasz wszelką przeciwność. I nic nie zakłóci tego pokoju, bo zawsze zwyciężysz. I o to się modlmy. Módlmy się, kochani, o to, byśmy nie pragnęli darów ani znaków, tylko dawcy. A kiedy będziesz trwał przed Jezusem, będziesz miał wszystko. I nie będziesz musiał nigdzie biegać, nie będziesz musiał niczego szukać, bo w Tobie wytryśnie źródło pokoju, miłości. Bo Duch Święty będzie dawał Ci tę łaskę. Bo tak powiedział Jezus. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo, które dzisiaj do nas kierujesz. Niech ono nas zmienia i niech ono w nas trwa. Maryjo, nasza Matko, módl się za nami. Amen. Boże, Ty jesteś źródłem dobra, łaski i błogosławieństwa. Prosimy Cię, abyś łaskawie spojrzał na Twój lud zgromadzony w tym miejscu przez Ducha Świętego. Ciebie, Ojcze, wysławiamy. Tobie wyrażamy dziękczynienie za dar Twojej dobroci, który dałeś Kościołowi i narodowi w osobie świętej Kingi. Ona przez swoje ewangeliczne życie i ofiarną służbę ludziom stała się jasnym znakiem Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Za jej wstawiennictwem udziel nam darów, o które Cię pokornie prosimy, a przede wszystkim łaski miłosierdzia, które dopełni dzieła naszego uświęcenia przez Chrystusa Pana naszego. Święta Kingo, polecamy Ci cały Kościół Święty, szczególnie Ojca Świętego. Wszystkie Jego decyzje, wszystkie przemyślenia. Otaczaj Go swoją łaską, łaską swojej modlitwy. Polecamy Ci naszych biskupów i kapłanów. Szczególnie prosimy o dar jedności w Kościele, bo tylko wtedy ludzie uwierzą, kiedy będzie jedność wśród tych, którzy głoszą. Dlatego prosimy Cię, Święta Kingo, wyjednaj nam dar jedności. Ocal naszą ojczyznę. Ocal Polskę od tej zbrodniczej, jak to nazwał ksiądz biskup w czasie pielgrzymki Radia Maria na Jasną Górę, ustawy, zbrodniczej ustawy o in vitro, gdzie kosztem kilku dzieci zabitych będzie się produkować dzieci. To nie jest leczenie, to jest coś przerażającego. Ocal młodzież polską i dzieci od zgubnej ideologii gender. Wszystkie ustawy są podpisane, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Prosimy Cię o wszelkie potrzebne łaski i dary dla naszej ojczyzny. Prosimy Cię, ochraniaj nas, nasze rodziny, szczególnie rodziny zagrożone. Pan Jezus wielką ufność położył w nas, w naszej wierze. I powiedział świętej Faustynie, że jeżeli będziemy wierni, jeżeli Polska będzie wierna, to z niej wyjdzie iskra, która przygotuje ludzkość na ostateczne Jego przyjście. Święta Kingo, wyproś nam łaskę wierności. Teraz w chwili ciszy przedstawmy swoje osobiste prośby. A teraz naszą modlitwą obejmijmy te prośby, kilka tych próśb, które zostawiliście, które zostały złożone tutaj w tym koszu, bądź przysłane przez internet, czy w jakikolwiek inny sposób podesłane. Święta Kingo, polecamy Ci 9-letniego Dominika Błaszczyka, który po wylewie, wielokrotnym wylewie, znajduje się w szpitalu w Prokocimiu. Dziękujemy za ocalenie i prosimy Cię, sprawa, aby wrócił do pełnej sprawności, aby mógł normalnie się rozwijać i normalnie żyć. Prosimy o łaskę uzdrowienia i dary Ducha Świętego dla Roberta i Marcina i o rozeznanie życia dla Mateusza. Prosimy o miłość, proszę o miłość, zgodę, zdrowie w rodzinie oraz o szczęśliwe rozwiązanie w listopadzie. Dziękujemy za łaski dotychczas otrzymane. Święta Kingo, proszę Cię o uproś łaskę zdrowia dla taty Mariana. O zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla synowej. Święta Kingo, patronko nasza najdroższa, wyproś u Boga Ojca pracę dla mojej córki. Pozwól jej zmienić swój charakter. Uproś silną wiarę, aby dobrze wychowała swoje dziecko. Pobłogosław całą moją rodzinę, prosi Matka. O Kingo, ziem sądeckich Pani, u tronu Boga, wstawiaj się za nami. Podziękowanie za otrzymane łaski i pomoc w trudnych sytuacjach z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, pracę i opiekę dla rodziny Hisowiczów. Prośba. Święta Kingo, proszę o opiekę, błogosławieństwo w życiu osobistym i zawodowym dla Beaty, Agnieszki, Uli i całej rodziny. Wstaw się za nami u Pana Boga. Święta Kingo, miej w opiece na całą naszą rodzinę. Błogosław synowi pracującemu za granicą. Uproś wszelkie łaski dla naszych przyjaciół i znajomych. Proszę Cię gorąco, Maria i Włodzimierz. Święta Kingo, proszę, pomóż mi znaleźć pracę. Proszę o zdrowie dla Małgorzaty, Stanisława, Marka, Grzegorza i Zofii. Święta Kingo, oddaję Ci całą moją rodzinę. Otocz nas opieką i potrzebnymi łaskami. Małgorzata. Dodajmy również, Święta Kingo, polecamy sobie jedną z sióstr, która ma na imię Czesława, z okazji imienin. Otocz ją swoją szczególną opieką i łaską. Wyproś to, co jest jej potrzebne, aby była święta, aby wypełniła całkowicie wolę Bożą, tak jak w życiu świętych, jak to się stało w życiu Twoim, Święta Kingo. Święta Kingo, Twoje uwielbienie Boga zostało naznaczone charyzmatem miłosierdzia. poprzez Twoją troskę o tych, z którymi się spotykałeś, a zwłaszcza ubogich, strapionych i cierpiących. Ukazywałaś wszystkim oblicze Boga Najlepszego Ojca. Nie przestawałaś czynić dobrze, wierząc, że w okruchach tego dobra ludzie odnajdą Boga i będą budować własne życie na fundamencie wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
I zgodnie z tym, o czym mówiliśmy wczoraj, pomodlimy się o świętość kapłanów przez Twoją przyczynę, święte Kingo i ojca Józefa Andrasza. Święta Kingo i ojcze Józefie Andraszu, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, stawiajcie się z Matką Bożą u Pana Jezusa Chrystusa, swojego towarzysza, aby utrzymywał kapłanów w świętości. Niech przez ich usta, oczy, ręce, jak kiedyś przez wasze, ludzie poznają, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga Ojca. Niech przyjmą ten wielki dar i w niego nigdy nie zwątpią. Dopomagajcie. Niech miłosierdzie Boże będzie uwielbione na całej ziemi przez wszystkie narody. Amen. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, prosimy Cię, przenikaj nasze wnętrze spływem Twego życia, abyśmy za wzorem świętej Kingi, naszej sławnej patronki, modlitwą i dziełami miłosierdzia uwielbiali Ciebie o najwyższe dobro przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Kyrie eleison.
Chryste,
usłysz nas.
Chryste,
Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyne Boże, Święta Mario, Święta Kingo, Kwiecie wonny cnót chrześcijańskich, Dziewico Wielce Pobożna, Dziewico Anieckiej Czystości, Małżonko Świątobliwa, Wzorze Wdów Chrześcijańskich, Księżno Najsprawiedliwsza, Pani Pełna Miłosierdzia i Łaskawości, Troskliwa Matko dla swych poddanych, Opiekunko Uciśnionych i Nieszczęśliwych, Pocieszycielko Smutnych i Cierpiących, Mistrzyni cnót zakonnych, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, naśladowczyni pokornego Franciszka Serafickiego, miłośniczko Krzyża Chrystusowego, szczególna czcicielko świętego Jana Chrzciciela, szerząca kult świętego Stanisława Biskupa, fundatorko domu zakonnego, nieocenione skarbie klasztoru sądeckiego, patronko osobliwa narodu polskiego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Kingo,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże, któryś świętą Kingę z niezbadanych wyroków swej opatrzności na szczególną patronkę narodu polskiego przeznaczył. Spraw prosimy, abyśmy z ufnością jej stawiennictwa przed Tobą wzywając, w obecnych potrzebach naszych za jej przyczyną wspomożeni zostali, a kiedyś wraz z nią wielbili Ciebie na wieki przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
A teraz z wiarą i ufnością ucałujemy relikwie świętej Kingi.